kiedyś stanął nad brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Szanowni Państwo, są takie okazje, które zdarzają się w życiu raz na wiele lat i właśnie taką sytuację mamy dzisiaj w Radiu Niepokalanów. Mam przyjemność rozmawiać z dostojnymi jubilatami, ojcem Czesławem Budkiem, który obchodzi 50. jubileusz swojego kapłaństwa. Witam Cię, ojcze, serdecznie, pokój i dobro.
Szczęść Boże.
I ojciec Mirosław Buczko, który obchodzi 25. jubileusz kapłaństwa, srebrny jubileusz. Witam również bardzo serdecznie.
Pokój dobro.
Pokój dobro. Pytanie do ojca Mirosława. Ważne wydarzenie, wspomnienie, jakaś sytuacja, coś, co z 25 lat doświadczenia pozostało w pamięci, czym warto się podzielić ze słuchaczami?
W moim wypadku...
Też jest taki wątek zagraniczny, misyjny. Tak, to tak, jest tak. Ciekawa, myślę.
W moim wypadku no, dużo czasu spędziłem w jednym miejscu.
Aha. I niech zgadnę, czy to jest Niepokalanów?
Tak. Pełniąc różne obowiązki, ale byłem w Niepokalanowie. Pierwsze 4 lata w niższym seminarium. Jako wychowawca.
Ja też.
A później, ja później 4 lata i to było, mi się wydaje, że dla mnie było najważniejszy taki, największe wydarzenie i najważniejszy czas to była praca w dziele powołaniowym. Powołaniówka i to było dużo kontaktu z młodzieżą, wprowadzenie pielgrzymek do Częstochowy i spotykanie się.
I tam nieraz się spotykaliśmy, to tak, ja też tak. Dobrze wspominam te czasy.
Ale to był taki, myślę, że dobry czas, bo też i jak u Czesia. Czesio się rozwinął, jak pojechał, też inaczej tak. spojrzał na to.
Większe horyzonty.
Ja po 4 latach też inaczej, bo wszedłem w takie inne duszpasterstwo i to też dla mnie było ważne, nie? Rozwinę. Tak. Kwestia bycia, organizowania, nieraz trzeba było samemu wszystko jakoś to pozaplanowywać, czyli byłem zdany poniekąd na siebie i odpowiedzialność za siebie ponosiłem. To też dużo, dużo dawało, ale też i praca z innymi, współpraca i z młodzieżą. I jak oni wzrastali też, rośli. Dzisiaj ich historia jest taka, a nie inna, gdzie pracują i tak dalej. Nieraz są jeszcze te kontakty. I później po 4 latach zostałem posłany z zapytaniem, czy bym zajął się sekretariatem misyjnym. Tu zacząłem tak na nowo układać, tworzyć ten sekretariat. Już były podwaliny. Mniej więcej tak miało taki zarys, jak to ma wyglądać. Ale też wszystko po swojemu trzeba było poukładać, bo zawsze to jest płynne. Mimo, że są jakieś zasady, to jednak każdy uważa, że to bardziej rozwinąć, a na to mniej
tak.
spojrzeć.
Ma swój styl. Tak,
ma swój styl, ale też i czas niesie.
Oczywiście.
W tym czasie było to ważne, a później ten... I nauczyło mnie troszkę takiej niestety pracy biurowej, bo tam dużo było takiej korespondencji, pisania, planowania, wydawania. Nauczyłem się też składać gazetki, pisemka. To też ubogaciło. No, między innymi dzisiaj już nie ma problemu, mogę sam to wszystko robić, ale na początku był problem, nie? I zacząłem też wydawać. Teraz forma, w jaki sposób, ile i też to wszystko...
I zdobywać mnie... tych...
Tak, i, czy... też i dobrodzieje, ale też i patrzenie ile czego, żeby nie przesadzić, żeby ta każda złotówka przysłowiowa była dobrze zainwestowana, żeby nie została zmarnowana, żeby nie wyrzucać później na makulaturę niepotrzebne. To też takiego dużo mi dało takiego patrzenia skrupulatnego, można by to określić, ale też i mierzenia tego wszystkiego, żeby to wszystko miało sens. I później dużym też takim wydarzeniem było to, że wyjazd na misję.
Krótki. O tym myślałem, że to było takie przygotowanie, tak, takie jakby z innej strony spojrzenie, a potem osobiste doświadczenie.
I zupełnie inna, inna praca.
Tak, inne spojrzenie później na misję.
Bywałem na misjach, jeździłem i spotykałem się z ludźmi i wiedziałem, poznałem ich mentalność, w jaki sposób reagują, jak trzeba się do nich odzywać też i jak zachowywać, to było idealne, do dzisiaj jest bardzo dobre. I wtedy pojechałem, no i to była piękna praca. Tam to, co mnie zachwycało, to i pomagało, to było ogrom pracy, ale na wszystko był czas i ludzie, parafianie, oni się, jak to się mówi, zbyt dużo może na początku nie wymagali, ale oni brali to na siebie wszystko też i oni to organizowali. Pamiętam pierwsze Boże Ciało, które prowadziłem, to była parafia taka tworząca się, mała parafia Kifuru. To zaczynaliśmy z ojcem Krzysztofem we dwóch, to dzieło od 50 osób. I po 5 latach było już 5 tysięcy parafia. To był rozwój. I pamiętam, przyszedłem na takie spotkanie przed Bożym Ciałem, mówię, no niedługo będzie Boże Ciało, musimy to jakoś zorganizować. Przede wszystkim musimy trasę wytyczyć. Czy macie taką konkretną drogę, którą powinna iść procesja? Procesja powinna iść, tak jak mówiłem, według mnie, w najdalsze zakamarki parafii, żeby dotrzeć do tych, którzy na przykład są chorzy i nie mogą przyjść na procesję, żeby wyszli przed domek albo jakoś usiedli i żeby dojść do nich z Najświętszym Sakramentem. I oni mówią, oni to wszystko rozumieją i przygotują. I przyjechałem za tydzień, mówię, jak tam te przygotowania? Oni mówią, ojcze, już wynajęliśmy spych i on przejechał
i drogę budujemy.
I wytyczył drogę.
Proszę.
5 godzin procesja trwała.
No właśnie, w Niemczech było trochę inaczej. Właśnie, inaczej jest w Bawarii, w większości katolicka, inaczej w centrum, a inaczej na północy. W Wilcen było tak, że Boże Ciało było w czwartek, to żadne święto, bo to większość protestantów.
Dzień roboczy.
Dzień roboczy, ale katolicy mogli iść na mszę świętą. Mhm. I to się nie liczyło, że ich nie ma. Druga sprawa była, tylko 4 ołtarze to robili parafianie na terenie placu kościelnego. Kościel tylko i wyłącznie. Zresztą Wilcen jest duży plac. Ty byłeś chyba, Mirku.
Ostatnio
tak,
nawet.
Wilcen, to tam jest z tyłu kościoła, z tyłu tego domu parafialnego właśnie jest plac i tam na tym placu była ten ostatni ołtarz był w kościele. Mhm. Czyli otwarte były i w kościele był. I było dość sporo ludzi. Natomiast w Bawarii to w Boże Ciało była procesja wszystkich parafii wspólna poprzez ten ulicami Monachium.
Od kościoła do kościoła.
Tak, i po drodze były ołtarze. Zakończenie było właśnie w kościele, tam, który był z kolei na końcu. Natomiast mówię, to jest inna sytuacja była. I ten, jeszcze wracając do tego, co ty mówiłeś, o tym duszpasterstwie, że ludzie dopiero chętni, tutaj chętni byli, tylko tutaj najgorsze w Niemczech, to jest najgorsze, były to posiedzenia. Za moich czasów to były 3 parafie, 3 Kirchenvorstandy, czyli rady finansowe i Trzypfar Gemeinderat, czyli rady duszpasterskie.
Takie parafialne.
Parafialne. To było pla, pla, pla przez dwie godziny po to, żeby po dwóch czy trzech godzinach powrócić do tego, co było na początku.
No to ja cię pocieszę, bo w Tanzanii było tyle samo władz. I była rada finansowa, rada duszpasterska. Oni byli odpowiedzialni tak, za liturgię.
Tak, no
i
właśnie.
Rada społeczna od moralności.
A tego w Niemczech nie było. To była wszyscy ważna. Moralni są.
A, nie? A tak, to była ważna, potrzeba. Bo na przykład jeżeli mąż nadużywał, katolik i parafianin nadużywał alkoholu i bił żonę, to oni szli na rozmowę i przedstawiali problem, w jaki sposób podejść i w jaki sposób pomóc.
To ciekawe.
I to było takie współprowadzenie się.
Taka zresztą wzajemna odpowiedzialność.
Tak,
właśnie,
bo
że nie
kościół, tak, kościół na przykład w Tanzanii jest zbudowany na zasadzie kościołów domowych. Czyli kościół domowy to jest 20 rodzin, taka jednostka i to się łączy w takie jakby ala dekanaty, dżumuije to nazywają, po 10 takich i tych dżumuii w parafii jest wiele i kto chce należeć do parafii, musi należeć do kościoła domowego.
Takie dekanaty, takie tylko
tak,
w sensie.
Oni co tydzień, raz lub dwa razy się spotykają w takim kościele domowym na wspólnej modlitwie i nauczeniu się katechizmu. Jest tego dużo, my temu nie damy, nie dalibyśmy rady wszędzie być, ale przygotowywaliśmy katechistów, którzy tam to wszystko prowadzili. I w parafii mieliśmy po kilkudziesięciu katechistów, którzy prowadzili te grupy, a my później tylko ich zbieraliśmy w ich odpusty, czyli święta patronalne. Dżumuja, czyli całe te dekanaty, mieli swoją mszę. Msza musiała być co najmniej dwie godziny. Co najmniej dwie godziny. Jeżeli była krócej, to
tak, nie. Słyszałem takie określenie, tak. Że ksiądz mówi mniej niż pół godziny, to chyba jest chory,
tak.
Albo jakoś
albo
się nie przygotował.
Nie przygotował się.
Ale też ta mina mentalność i przeżywanie mszy świętej o wiele radośniejsza niż u nas w Polsce. Choć my mamy serce i ten rozum, natomiast zimne przeżywanie jest w Niemczech. Tam więcej
na mentalność,
tam więcej rozum działa niż serce.
Tak, i porządek musi
i
być.
I porządek, Ordnung muss sein, tak porządek jest. Musi być.
Ale co się zauważy, i to mnie ubogaciło, że ja tam nie bardzo wymyślałem rzeczy. Zresztą tak mi i starsi bracia mówili, ty nie wychodź zbytnio z inicjatywami, obyś dał radę tym inicjatywom, które przyjdą
które
do
są,
ciebie.
Tak?
Które przyjdą. Co tydzień jakaś była nowa inicjatywa i to też było ważne, że my nic nie narzucaliśmy, a oni ciągle coś nowego chcieli. I to było fajne. To się rozwijało bardzo. A ojcze, może to zrobimy. Przyszli, pamiętam, bo ta kaplica była na początku taka prosta kaplica, szałas, później to się przerodziło, coś tam wybudowaliśmy, dach postawiliśmy i oni mówią, ojcze, my już byśmy chcieli, aby był w naszej kaplicy Najświętszy Sakrament. Sami. Mówię, no to jest procedura, bo to musi być jak jest Najświętszy Sakrament, wiadomo, najpierw biskup, kardynał musi wyrazić zgodę, żeby był później bezpieczny, tak. To wszystko musi być zabezpieczone. No i mi się wydaje, że tabernakulum powinno być. Oni mówią, my to już wszystko przemyśleliśmy i już jesteśmy gotowi. I rada parafialna, oczywiście z proboszczem, z naszym proboszczem, który był za to odpowiedzialny, pojechali do kardynała z podaniem, żeby pozwolił na wprowadzenie Najświętszego Sakramentu, aby był zawsze 24 na dobę, nie tylko na jakiś czas, Najświętszy Sakrament. Kardynał zapytał się, wywiad zrobił, czy są warunki spełniane, czy chcecie, czy jesteście świadomi i tak dalej. Zgodził się, żeby te wszystkie późniejsze warunki, jak tabernakulum, żeby to było wszystko
zabezpieczone,
ale też i godne, i piękne. Więc oni przyjechali i mówią, że mamy zgodę. I mówię, no i co teraz? I teraz oni mówią tak, teraz ojciec poleci do Polski, nam przywiezie
tabernakulum.
No ja mówię, no da się zrobić, to nie? Ale jakie chcecie? wcześniej przywoziłem inne tabernakole, takie potężne, do innych naszych kościołów. Mówię, takie samo jak w tamtym kościele, tylko troszkę ładniejsze. Mówię, da się zrobić. I mówię, ojcze, my już to sobie przemyśleliśmy. My jako mężczyźni z naszej parafii chcemy ufundować to tabernakulum. My jako mężczyźni.
A to ciekawe.
Czyli dar od mężczyzn. To było tabernakulum. Mówię, a żony co na to? Zgadzają się. A ten przewodniczący mówi, a żony wymyśliły co innego. One chcą ufundować monstrancję i puszki do tabernakulum. I kiedy ja to wszystko tam do Polski wysłałem, zamówiłem, a później poleciałem, spakowałem i zaraz wysłałem cargo i to przyszło, to oni to wnosili. Mężczyźni tabernakulum, a kobiety puszki monstrancje. To był ich dar. I to było no takie wielkie święto, bo nie tylko oni jeszcze nie byli parafią, a już mieli Najświętszy Sakrament, ale mieli najładniejsze tabernakulum w okolicy.
I role zostały precyzyjnie podzielone, każdy wiedział, tak, za co odpowiada.
Byli dumni i oni przyprowadzali gości.
Tak, i traktowali to jako swoje, tak, bo jako wiedzieli, swoje, tak, że to jest ich ofiara, ich praca, ich poświęcenie. Jak słyszą nasi słuchacze, ogromne pole jakby tematów do rozmowy, doświadczenie, wiele wątków. Nie uda nam się w jednej audycji z tego wszystkiego zmieścić. Być może będzie okazja, aby powrócić do wielu tematów. Natomiast chcę tak na koniec, już zmierzając ku końcowi, zapytać o może dobrą radę, może jakieś słowo. Coś, co doświadczony kapłan, który ma 50 lat, 25 lat służby w kościele, może powiedzieć tym, którzy lada moment przyjmą swoje święcenia i zaczną. Coś na dobry start, jakieś słowo z doświadczenia na dobry początek dla tych nowych.
Ja bym powiedział, nie bacie pracy kapłańskiej, iść tam, czy mi się podoba, czy nie, gdzie cię poślą. Posłuszeństwo. Ale to rozrobne posłuszeństwo, nie rączki skrzyżowane. Ja dobrze, tak jak ten z tych dwóch synów, jeden powiedział idę, tak, i nie poszedł, a drugi powiedział nie. I poszedł.
Czyli swoje zdanie trzeba mieć.
Trzeba mieć
ale
swoje zdanie.
Kościoła
można przedstawić swoje zdanie, co ja myślę.
Czyli ty też.
I w rozmowie.
Ty byłeś tym, który powiedziałeś na początku nie, a później poszedłeś.
Tak.
No i to jest prawda. To jest ojca, prawda? Tam się okazało, że to tak był posłuszny.
Praca duszpasterska z młodzieżą była niesamowicie, dawała dużo mi satysfakcji. A później, gdy wróciłem z Niemiec, założyłem klub seniora na Żgowskiej w Łodzi.
Czyli wszystko ma swój czas.
I dawał mi niesamowitą satysfakcję też. Jeździłem w różne miejsca, różnych sanktuarii i byliśmy i w Zakopanem, i byliśmy w Świętej Lipce, w Gietrzwałdzie z ludźmi. Takie 2-3 dni autobusowe wyjazdy do tego stopnia, że biskup ówczesny Łodzi na zebraniu tam rejonu łódzkiego powiedział tak: księża, pracujecie wśród młodzieży, to się wam chwali. Wśród rodzin, to też się wam chwali. Ale też nie zapominajcie, że powinniście pracować wśród seniorów. Jak nie wiecie, jak to robić, to idźcie do franciszkanów na Żgowską.
Pięknie. I tym pięknym podsumowaniem możemy zakończyć ten wątek. Lepsze posłuszeństwo niż nabożeństwo. To samo pytanie do ojca Mirosława. Dobra rada, słowo dla...
Myślę, że podobnie, ale ja bardziej się nauczyłem, aby słuchać. Słuchać to, co ci, wśród których się pracuje, chcą, oczekują, czego oczekują, co
prawda.
Chcą powiedzieć. Bo nieraz my chcemy przeforsować swoją wizję. Swój pomysł, swoje patrzenie, czy też jakieś swoje dzieło, a nie zawsze to dzieło może oni oczekują. I myślę, że słuchanie jest dobre.
I to bardzo ważne, bo można przegrać, tak? Jak się chce, przeprowadzić swoją wizję, duszpasterstwo i tak dalej. Rozmowa.
Mnie Tanzania nauczyła słuchać, dlatego oni przychodzili z jakimiś pomysłami i ja słuchałem. Tak decydowaliśmy wspólnie, ale tych pomysłów było dużo i nie gasiliśmy. To nieraz chodziło na przykład o adorację, nieraz to chodziło o modlitwę, nieraz to chodziło o to, że oni by chcieli na przykład wybudować za Piątą Górą nową kaplicę, bo tam też są ludzie, za daleko mają. I z drugiej strony też by chcieli za Czwartą Górą wybudować szałas, kaplicę. Ale mówię, czy dacie temu radę, czy będą tam przychodzić i tak dalej, nie? I oni to wszystko sami tworzyli. To było ich dzieło. Słuchaliśmy, pomagaliśmy, rozwijaliśmy i błogosławiliśmy. I to jest ważne.
I ci, którzy pracują za granicą, nie wolno wprowadzać duszpasterstwa polskiego.
Oczywiście. Tak.
Trzeba wziąć pod uwagę...
Ale korzystać.
Korzystać, tak.
Z bogactwa
duszpasterstwa polskiego, ale nie wolno bezpośrednio narzucać.
Kopiować.
Mhm. To się nie uda.
I tu postawimy kropkę, bo te tematy nam się nie kończą, natomiast bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę jubilatom, ojcu Czesławowi Budkowi, 50 lat w kapłaństwie, złoty jubileusz, i ojcu Mirosławowi Buczko, 25 lat, srebrny jubileusz. Myślę, że do tych tematów będziemy powracać na antenie Radia Niepokalanów, a w tym momencie dziękuję za spotkanie. Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Przy mikrofonie dla słuchaczy ojciec Robert Serafinowski. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce.